Rozdział 17. Imi dryfowała w lesie drzew obwieszonych morskimi dzwonkami. Kołysały się lekko w falującej wodzie. Jaśniejące małe dzwoneczki przesuwały się wokół, tworząc oszałamiające figury. Któryś delikatny kwiat podpłynął bliżej, jakby chciał być zerwany. A potem pojawiły się rzędy zębów i dzwonek zaatakował jej dłoń. Przerażona cofnęła rękę. Cień przesunął się nad nią, pogrążając w ciemności wszystko prócz rozjarzonych dzwonków. Wtedy ogarnął ją lęk. Spojrzała w górę. Nad głową unosił się gigantyczny kadłub statku. Liny opadały w dół jak węże i szukały jej. Chciała uciekać, ale nie mogła się poruszyć. Dopiero kiedy liny całkiem ją oplątały, odzyskała panowanie nad swymi mięśniami, ale było już za późno. Zaczęły ciągnąć ją w górę i żadne szarpanie nie mogło tego zmienić. A jednak walczyła, wiedząc, co ją czeka na powierzchni. Tam byli piraci, zimni, okrutni ludzie. W porównaniu z nimi ci rybacy, którzy schwytali ją poprzednio, wydawali się łagodni i dobroduszni. Pozwoliliby jej odpłynąć, gdy tylko zebrałaby dla nich dzwonki. Już wolna przed powrotem do domu, zeszłaby na samo dno, by odzyskać dzwonki zerwane wcześniej dla ojca. Nie dałaby ich od razu. Za bardzo by się gniewał, żeby się ucieszyć. Nie, najpierw przyjęłaby karę za to, że uciekła z miasta i byłaby wdzięczna losowi, że udało jej się wrócić. Tak się jednak nie stało. Kiedy liny podciągnęły ją do powierzchni, przygotowała się na to, co miało za chwilę nastąpić. Nim jednak się wynurzyła, coś twardego uderzyło ją w żebra. Ból wyrwał ze snu, jęknęła i otworzyła oczy. Promienie światła przesączały się przez szczeliny w drewnianym stropie. Z uczucia chłodu wokół stóp wywnioskowała, że w tej chwili przelewa się po dnie więcej wody niż wtedy, kiedy zasnęła. Wyczuła zapach świeżej ryby. Jak zwykle załoga pracowała na górze, widoczna jedynie przez otwarte części stropu. Jeden pirat stał na dole i patrzył na nią. Jej uszy zarejestrowały wykrzykujący coś szorstki, męski głos. Słowa były niezrozumiałe, ale dobrze wiedziała, co znaczą. Bierz się do pracy. Dłoń odnalazła wiadro i Imi schyliła się, by je napełnić. Mężczyzna przestał pokrzykiwać. Wylała zawartość wiadra do innego, zwisającego na sznurze przez otwór w suficie. Coś spadło z dłoni mężczyzny do wody u jej stóp. Potem wspiął się na pokład, żeby dla odmiany krzyczeć na marynarzy. Imi spojrzała w dół. W morskiej wodzie pływały dwie niewielkie ryby. Zdołała złapać je i zjeść, nie przerywając pracy. Wiele razy kosztowała w pałacu surowych ryb, ale zawsze były pokrojone na drobne kęsy, przybrane solonymi wodorostami albo marynowanymi główkami kwe. Nikt jej nigdy nie uczył, jak obrać łuski, a nie miała tutaj żadnych ostrych narzędzi. Nauczyła się zdzierać je zębami i wypluwać. Niezdrowo było żywić się tylko surowymi rybami, tak samo jak według Teiti nie należało jeść samych słodyczy. Teiti uważała, że właściwa dieta składa się z różnych pokarmów, także kilku takich, których Imi nie lubiła. Tak bardzo tęskniła za Teiti. Na samą myśl o niej bolało ją serce, a bolało jeszcze bardziej, kiedy wspominała ojca. Tak bardzo żałowała, że wypłynęła z miasta. Powinna zwyczajnie kupić ojcu coś na targu. Powinna słuchać Teiti. Pracowała bez odpoczynku. Kadłub statku przepuszczał wodę powoli i piraci nie przejmowali się, w jakim tempie ją wylewa. Ważne, żeby to robiła. Ona i ten, kto wyciągał wiadro z głębi kadłuba, żeby je opróżnić. Nie obchodziło ich, że od czasu do czasu ochlapuje się tą wodą albo że nocą śpi w kałuży. Bez ciągłego nawilżania jej skóra by wyschła, co doprowadziłoby Imi do powolnej i bolesnej śmierci. Kiedy piraci wyciągnęli ją z wody, na początku przywiązali ją pod gołym niebem. Ostre słońce było nie do wytrzymania, Skóra wyschła, budząc uczucie straszliwego pragnienia, mimo wody, którą dawali jej do picia. Ból narodził się w głowie i objął całe ciało, tak że mogła tylko leżeć skulona na drewnianej podłodze. Następne, co pamiętała, to, że zbudziła się w ładowni, a woda wirowała wokół niej, gdy statek kołysał się do przodu i do tyłu. Z zewnątrz dochodził przerażająco głośny, ogłuszający łoskot. Deszcz, który dotąd widziała raz czy dwa, a od czasu do czasu również fala przelewająca się górą, zaczęły w niepokojącym tempie wypełniać kadłub wodą. Kilku piratów próbowało ją wylewać, a kiedy jeden z nich wcisnął jej w ręce wiadro, przyłączyła się, przerażona, że statek zatonie, a ona się utopi, przywiązana do niego liną za kostkę. Później przyszedł jakiś pirat i rzucił jej surową rybę. Była taka głodna, że zjadła ją całą, łuski, ości i mięso. Odzyskała nieco sił. Dowódca piratów wyraźnie dał jej do zrozumienia, że chce, by nadal wybierała wodę. Z początku odmówiła. Była przecież księżniczką, nie wykonywała prac fizycznych. Więc ją zbił. Zszokowana i wystraszona poddała się. Przez jakiś czas obserwował ją przy pracy i groził jej, kiedy zwalniała. W końcu uznał chyba, że jest dostatecznie zastraszona i zostawił ją samą. To była wyczerpująca, nie mająca końca praca i Imi stale była głodna. Dawali jej tak mało jedzenia. Ciało wychudło, ręce wyglądały jak mięśnie, skóra, kości, nic więcej. Koszula zwisała z niej, brudna i podarta. Nie wiedziała, ile jeszcze wytrzyma. Tak wiele dni już minęło. Podtrzymywała ją tylko nadzieja, że ojciec albo któryś z młodych wojowników przybędą, by ją uratować. Lepiej jednak było się nad tym zbytnio nie zastanawiać. Gdy próbowała, widziała aż za wiele powodów, dla których ratunek był mało prawdopodobny. Coś się zdarzy, powtarzała sobie. Jestem księżniczką. Księżniczki nie umierają w ładowniach statków. Kiedy zjawi się mój wybawca, będę żywa i gotowa. Pięć ścian ołtarza zetknęło się nad głowami białych. Juran wypowiedział rytualne słowa, by rozpocząć naradę. Auraja dołączała do pozostałych, by dopowiadać nakazane ceremoniałem krótkie frazy. Kiedy wszyscy zamilkli, Juran popatrzył na nich z troską. Zebraliśmy się tu, żeby omówić obecność Pentadrian w Si, oświadczył. Czy to znaczy, że znowu mamy wojnę? Spytała Maire. Juran pokręcił głową. Nie. Ale Pentadrianie dokonali inwazji na jednego z naszych sojuszników. Naruszyli granice, poprawił ją. O ile nam wiadomo, nie skrzywdzili nikogo na terenach Si. Ponieważ Sije nie są głupi i nie zbliżają się do nich, zauważyła Auraja. Musimy sprawdzić, po co tam przybyli. Fakt, ale to wymaga czasu. Wyślę im na spotkanie kapłanów, którzy niedawno dotarli do przestrzeni. Kapłanów? Powtórzyła zdziwiona Auraja. Czemu chcesz ryzykować ich życiem i narażać Sije na taką zwłokę? Mogę być w Si w jeden dzień. Juran porozumiał się wzrokiem z Diarą, a potem spojrzał na Auraję. To nierozsądne. Auraja zamrugała zaskoczona. Zerknęła na Majrę i Riana, którzy wyglądali na równie zdziwionych. Dlaczego? Odłożył dłonie na blacie. Wiemy, że przywódcy Pentadrian są potężnymi czarownikami. Wiemy, że pozostała czwórka ma moc zbliżoną do naszej. Ten, którego nazywają Szarem, ten dosiadający Worna, jest słabszy ode mnie, wtrącił Rian. Tak, zgodził się Juran. Jesteś jedynym z nas, który zmierzył się z głosem w samotnej walce. Urwał na chwilę, patrząc na Auraję. To znaczy jedynym, który zmierzył się z żyjącym jeszcze głosem, dodał. Na szczęście Rian zwyciężył Szara. Nie możemy sprawdzić się w walce z innymi, nie ryzykując tego, że któreś z nas okaże się słabsze i zginie. W takim razie nie będę się zbliżać, jeśli zobaczę któregoś z dwójki potężniejszych głosów, obiecała Auraja. Słabsza dwójka nie powinna stanowić problemu. Juran uśmiechnął się posępnie. Twoja odwaga jest godna podziwu, Aurajo. Czemu? Podczas bitwy zyskaliśmy jakieś pojęcie o ich sile. Jakieś tak, ale nie całkiem pewne. Nie wiemy, czy ta dwójka słabszych nie była zajęta działaniami ochronnymi, z których wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy. Mogą być silniejsi, niż nam się wydawało. Wzruszyła ramionami. Jeśli Rian zdołał pokonać Szara, to ja też potrafię. Wiemy, że ta kobieta od ptaków, Gęca, jest następna pod względem mocy. Skłonna jestem zaryzykować. Sądzę, że umiałabym zwyciężyć ją samotnie. A potrafiłabyś pokonać oboje naraz? Zawahała się, ogarnięta wątpliwościami. Teraz dostrzegasz zagrożenie? Zastanówcie się nad naszymi słabościami. Juran popatrzył na każdego po kolei. A gdybyście wszyscy byli nieobecni, a pozostali czterej przywódcy Pentadrian zaatakowali Jarimę, ja sam nie mógłbym ich zatrzymać. A jeśli obserwują teraz nasze ruchy i planują zasadzki, żeby pozabijać nas pojedynczo, kiedy się rozdzielimy? Potrząsnął głową. Kiedy jesteśmy sami, jesteśmy podatni na ataki. Majre syknęła z niedowierzaniem. Chyba nie chcesz sugerować, że od tej chwili wszyscy powinniśmy tkwić w Jarimę. Jak mamy bronić innych krain? Co z naszymi zobowiązaniami? Auraja z aprobatą kiwnęła głową. Wyprawa do Si byłaby ryzykiem, ale takim, które warto podjąć. Co o tym sądzisz, Hajo? Pomyślała odruchowo. Juran skrzywił się. Nasi kapłani i kapłanki poradzą sobie z większością zagrożeń. Poślemy ich, żeby zbierali informacje, zanim sami się czymś zajmiemy. W Si to się raczej nie uda, zauważyła Auraja. Nigdy by nie dotarli na czas. Kiedy będziemy już mieli kapłanów i kapłanki spośród Sije, przestanie to stanowić problem. Ale to nie nastąpi dostatecznie szybko dla tego konkretnego zagrożenia. Trzeba jeszcze lat, zanim... Zauważyła kątem oka jakiś ruch i to wytrąciło ją z rytmu. Obejrzała się i pojęła, że poruszenie było magicznej, nie fizycznej natury. Znajoma obecność musnęła jej zmysły. Witaj, Aurajo. Stłumiła westchnienie. Jej niebiański zalotnik pojawił się znowu. I znowu w chwili, kiedy wolała, by nic jej nie rozpraszało. Co się dzieje, Aurajo? Zapytała cicho Diara. Co zobaczyłaś? Auraja spojrzała na nią zdziwiona. Naprawdę go nie wyczuwacie? Diara pokręciła głową. Auraja zerknęła szybko na Majrę i Riana, którzy mieli dość ogłupiałe miny. Juran zmarszczył czoło. I nagle na wszystkich twarzach pojawiły się zachwyt i radość, a wszystkie oczy skierowały się gdzieś poza plecy Aurai. Obejrzała się przez ramię i zobaczyła stojącą tam promieniejącą postać. Juranie, rzekł Bóg na powitanie, Diaro, Aurajo, Rianie i Majre. Hajo, odpowiedzieli z szacunkiem i nakreślili znak kręgu. Auraja nerwowo poszła za ich przykładem. Przyzwyczaiła się do obecności Hai i łatwo jej było zapomnieć o formalnościach, jakich zwykle przestrzegali biali, kiedy pojawiał się ich Bóg. Haja tymczasem powoli ruszył wokół stołu. Jak wiecie, na ogół wolimy pozwalać śmiertelnikom, by sami wybierali swoje drogi. Od czasu do czasu sterujemy wami, albowiem ciąży na nas odpowiedzialność kierowania waszymi działaniami, gdy te nie zgadzają się z naszym planem. Zatrzymał się i spojrzał na Jurana. Teraz właśnie muszę interweniować. Brwi białego złączyły się pomiędzy oczami. Wpatrywał się w blat stołu. Waszym celem jest ochraniać naszych wyznawców, a nie siebie. Juran drgnął. Ochranianie siebie kosztem innych nie było moim zamiarem, oświadczył i spojrzał na Boga. Martwię się raczej o to, jak ochraniać Cyrklian także w przyszłości. Jeśli jedno z nas zginie, cała Ithania Północna będzie odsłonięta. Diara kiwnęła głową. Zgadzam się. Jeśli Auraya zginie w Si, może to doprowadzić do wielu kolejnych zgonów. Haya uśmiechnął się lekko. Jeśli Auraya zginie, wybierzemy jej następcę. Choć wątpię, czy znaleźlibyśmy kogoś tak utalentowanego i obdarzonego. Mimo tej pochwały zimny dreszcz przebiegł Aurayi po plecach. Uważała, że jest gotowa zaryzykować życiem w obronie Siye. Teraz, kiedy dowiedziała się, że bogowie chcieli od niej tego ryzyka, poczuła, że gdzieś w głębi niej budzi się trwoga. Poczuła się przeznaczona na straty. Jak każdy żołnierz, pomyślała. Bo przecież nimi właśnie jesteśmy. Potężnymi, nieśmiertelnymi, obdarzonymi żołnierzami w służbie bogów. Uświadomiła sobie, jak ironiczne jest to, co właśnie przyszło jej do głowy. Nazywamy się nieśmiertelnymi, ponieważ się nie starzejemy. Jeśli wybuchnie taki konflikt, jakiego obawia się Juran, jeśli będziemy mieli bezustannie narażać życie w obronie Cyrklian, może się okazać, że żyjemy nawet krócej od przeciętnych śmiertelników. Wyprostowała się. Niech więc tak będzie. Zdecydowałam się służyć bogom i nie zamierzam się z tego szybko wycofać, choć dołączenie do nich byłoby radosnym zdarzeniem, oświadczyła. Nie będę podejmować zbędnego ryzyka. I pamiętajcie, mogę tu wrócić w jeden dzień, jeśli będę potrzebna. Juran długo patrzył jej w oczy. Potem kiwnął głową i odwrócił się do Hai. Dziękuję ci za twoją mądrość i radę, Hajo, powiedział z pokorą. Wyślę Auraye do Si. Bóg uśmiechnął się i zniknął. Auraya czuła, jak oddala się poza zasięg jej zmysłów. Kiedy spojrzała na Jurana, ten przyglądał jej się z trudnym do odczytania wyrazem twarzy. Bogowie wyróżnili cię niezwykłymi darami, rzekł. Powinienem zrozumieć, że chcą, byś ich używała. Bądź ostrożna, Aurayo. Nie tylko twoich niezwykłych zdolności będzie nam brakować, jeśli cię stracimy. Uśmiechnęła się wzruszona. Dziękuję ci. Będę na siebie uważać. Juran zwrócił się do pozostałych. A zatem postanowione. Powinniśmy zawiadomić naszych gości. Spojrzał na Auraye. Powiem im, obiecała. Kiedy powstali, a ściany ołtarza zaczęły się rozkładać, Auraya myślała o przybyciu Hai. Zastanawiała się wtedy, co by sądził o argumentach Jurana. Czyżby wezwała go, nie zdając sobie z tego sprawy? Czy był dostatecznie blisko, by słyszeć ich wcześniejszą rozmowę, ale jednak zbyt daleko dla jej zmysłów? Później będzie musiała to sobie przemyśleć. Na razie jednak warto się zastanowić, jak podejść do tych pentadrian w Si, by nie narazić na niebezpieczeństwo ani siebie, ani Siye. Stary ponurak uniósł głowę, gdy kobieta weszła do sali i ciągle patrzył. Wysokie kości policzkowe, włosy czarne jak noc, niezła figura, choć powinna nabrać trochę ciała. Kiedy światło lampy ukazało jej oczy, zobaczył, że są zielone. Uśmiechnęła się do swego towarzysza, a wtedy w kącikach pojawiły się zmarszczki. Kiedy była młodsza, była pewnie pięknością, pomyślał. Z kim przyszła? Ach, Marin. Nie może się oprzeć. Zawsze musi obejrzeć wszystko, co nowe. Pamiętam, że jako chłopak grzebał na plaży, szukając rzeczy wyrzuconych przez fale. Marin przedstawił kobietę swojemu zwykłemu partnerowi do picia, ale nie zatrzymał się tam. Ku zdziwieniu ponuraka spojrzał na niego, mruknął znacząco, a potem poprowadził nieznajomą do jego stolika. Dobry wieczór, odezwał się. To jest stary ponurak, przedstawił starca kobiecie. Ponuraku, to jest Lim Makarer. Wieczór, ponurak skinął jej głową. Łatwo się uśmiechała. Pochwycił od niej zapach ziół i jeszcze czegoś bardziej ziemistego. Jej nazwisko oznaczało lekarkę i było pewnie precyzyjnym opisem jej fachu. Limmę interesują wszystkie opowieści o Mewie, tłumaczył Marin. Powiedziałem jej, że go spotkałeś, a ona mi nawet uwierzyła. Naprawdę? Ponurak poczuł, że znowu zaczyna się w nim budzić dawna uraza, ale kiedy próbował ze złością spojrzeć na kobietę, gniew przygasł. Spokojnie patrzyła mu w oczy. Miała w sobie coś niezwykłego. Czegoś od niego chciała. Nie wyobrażał sobie, żeby miał jeszcze cokolwiek do zaoferowania, oprócz swojej historii. Zaintrygowany uniósł kubek. Długa opowieść wymaga zwilżania gardła. Limma roześmiała się i sięgnęła pod taul. Zauważył pod nim liczne sakiewki, a zioła i leki zapachniały mocniej. Odwróciła się do właściciela tawerny i rzuciła mu monetę. Ten chwycił ją zręcznie i pokiwał głową, gdy kazała mu pilnować, by kubki były pełne. Potem razem z Marinem usiadła na ławie naprzeciw starca. — No więc spotkałeś Mewę — zaczęła. — Jak dawno to było? Stary ponurak wzruszył ramionami. — Młody byłem, ledwie starszy niż dzieciak. Se pomyślałem, że zobaczę kawałek świata, więc zacząłem robotę na łodziach, które pływają wzdłuż brzegu do Aime. Kiedy tam dotarłem, se znalazłem robotę na statku handlowym. Nie była taka, na jaką liczyłem. Charówka bez przerwy. Nauczyłem się wtedy, że im większa łajba, tym bardziej ludzie pilnują, co by każdy wiedział, kto od kogo przyjmuje rozkazy. Byłem dość nisko tego łańcucha chłosty, że tak powiem. Skrzywił się na to wspomnienie. No więc był na tym statku taki chłopak. Nie miał imienia. Wszyscy wołali go chłopak. I pewnego dnia se skojarzyłem, że nikt się nigdy chłopaka nie czepia. Nie dawał im powodów. Ale na tym statku być szybkim przy robocie nie ratowało przed laniem. No to zacząłem się chłopakowi przyglądać. Ładny dzieciak, ale żaden ze zbirów nie próbował nic mu zrobić. Tak po prawdzie zachowywali się, jakby się go bali. Odetchnął. Aż któregoś dnia usiadł koło mnie przy jedzeniu. Powiedział, że to nie jest statek odpowiedni dla mnie. Powiedział, że potrzebuje mniejszej łodzi i że dobry byłby ze mnie kapitan. Lepiej mi pójdzie, kiedy będę walczył z morzem, a nie z innymi ludźmi. W głębi serca wiedziałem, że ma rację, ale rozumiecie. Chciałem sobie obejrzeć kawałek świata, więc zostałem. Parę tygodni później, kiedy zbieraliśmy się do wyjścia z portu w Aime, znowu się do mnie odezwał. Pokazał mi mniejszy statek i powiedział, że szukają tam załogi. Podziękowałem mu za radę, ale zostałem. Inni odeszli, a ja czułem się dumny, że się nie poddaję. Stary ponurak przerwał na chwilę, kiedy posługacz ustawił na stole pełne kubki. Napił się, odetchnął i poskrobał brodę. Na czym stanąłem? Chłopak ostrzegł cię drugi raz, przypomniała Limma. Popatrzył na nią zaskoczony. Uśmiechnęła się znacząco, ale milczała. Ponurak wytarł usta i zaczął mówić. Byliśmy na morzu dopiero parę dni, kiedy nagle niebo poczerniało, a wiatr zaczął na nas wyć. Widzieliśmy ledwo kawałek przed dziobem. Usłyszałem, jak chłopak tłumaczy kapitanowi, że się pchamy na skały i powinien odbić na sterburtę. Mówił to tak władczo. Kapitan nawymyślał mu tylko i kazał się schować pod pokład. A zaraz potem chłopak stanął przede mną. Widziałem, że jest zły. Wściekły nawet, jak potrafi tylko dorosły. Dziwnie było widzieć coś takiego na twarzy kogoś tak młodego. Ponurak zamilkł. Wspomnienie było wyraźne. Wciąż czuł lodowaty wicher i trzewia ściśnięte strachem. Ciągle widział twarz chłopaka. Łyknął z kubka i przez chwilę rozkoszował się przyjemnym ciepłem. Słuchacze czekali cierpliwie. Chłopak zawlókł mnie do szalupy. Kiedy zrozumiałem, że mam mu pomóc się wynieść, zacząłem protestować. Wyprostował się wtedy i popatrzył mi w oczy. Ponurak spróbował naśladować chłopaka i przeszył kobietę spojrzeniem. Miał nadzieję dostatecznie stanowczym. I powiedział: ostrzegałem cię już dwa razy i ostrzegam trzeci, ostatni. Opuść ten statek, bo nie dotrwasz do jutrzejszego dnia. I wtedy zobaczył go jeden ze zbirów, wielkie i silne chłopisko. Ryknął ze złości i podbiegł, żeby uderzyć chłopaka. Ale nie sięgnął pięścią celu. Chłopak zrobił jakiś mały ruch i zbir poleciał do tyłu. Walnął o coś głową i nie wstał. Ponurak się uśmiechnął. Se tak stałem i wytrzeszczałem na niego gały, a on pchnął mnie mocno, aż spadłem do szalupy, a potem liny same się odwiązały. Następne, co pamiętam, to, że lecę razem z szalupą i walimy o wodę. Se tam leżałem trochę ogłupiały i patrzyłem na chłopaka, a szalupa odsuwała się od statku, jakby ją kto popychał. Potrząsnął głową. Nigdy więcej go nie spotkałem. Następnego dnia stado mew leciało za mną, kiedy wiosłowałem do brzegu. Chyba wtedy do mnie trafiło, kim on był. Później usłyszałem, że statek wpadł na skały. Większość załogi zginęła, ale chłopaka nikt nie widział, ani żywego, ani martwego. Kobieta uśmiechała się. A to sprawiło Ponurakowi przyjemność. Podobała jej się moja historia, pomyślał. Właściwie nieważne, czy mi uwierzyła, czy nie. Miałeś szczęście, stwierdziła. Podniósł kubek i wypił. Oj, miałem. Od tego dnia zaczęło mi sprzyjać. Zanim wróciłem do domu, miałem dosyć, żeby kupić własną łódź. Czyli jednak zostałeś kapitanem? Zapytała, podnosząc swój kubek do ust. Pewno. Ale nikt nie wierzył w tę historię. Nikt oprócz mojej żony. Jesteś pewien? Zmrużyła oczy. Nigdy nie spotkałeś nikogo, kto by uwierzył w twoją opowieść? Umilkł na chwilę, gdy zdał sobie sprawę, że jego słowa nie są do końca prawdą. Było paru, którzy chyba mi uwierzyli, głównie wędrowcy. Młody żaglomistrz opowiadał mi niedawno, że od jakiegoś kupca z północy słyszał całkiem podobną historię. Ten kupiec też spotkał Mewę? Tak mówił. Chyba napadli go piraci, a chłopak go uratował. Podał ci imię tego kupca? Nie, ale żaglomistrz mieszka niedaleko stąd, przy brzegu. Pochylił się. Dlaczego tak cię interesuje Mewa? Uśmiechnęła się. Chcę go odszukać. Zaśmiał się cicho. No to powodzenia, bo jakoś mi się zdaje, że on jest z takich, co to sami znajdują człowieka, a nie na odwrót. Mam nadzieję. A czego chcesz od niego? Rady. Z jej miny wywnioskował, że więcej już nie powie. Wzruszył ramionami i wyciągnął pusty kubek. Postaw jeszcze jeden, a mogę sobie przypomnieć imiona wędrowców, którzy mi wierzyli. Tak jak miał nadzieję, roześmiała się i skinęła na posługacza.